Nasz Panie i Boże nasz, dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją obecność, Panie, za to, że zaszczycasz nas tutaj swoją obecnością, Panie. Za to Ci dziękujemy z całego serca, Panie. Dziękujemy Ci, że to, że tu jesteś wśród nas, jest wyrazem Twojej wielkiej miłości, którą Ty sam jesteś, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która jest w tym zborze i za każdą osobę, która jest dzisiaj na tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, Boże, i błogosławię każdą osobę i, Panie, pragnę także Twojego błogosławieństwa, Panie. Pragniemy wszyscy przeżywać Ciebie, dlatego tutaj jesteśmy, Panie. Chcemy uczyć się od Ciebie, chcemy Cię poznawać, bo Ty jesteś naszym drogowskazem, Ty jesteś naszym najwspanialszym nauczycielem, Panie. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, Panie. Chcemy odbierać to, co masz dla nas, dlatego poprowadź mnie dzisiaj tutaj, Panie, abym był użytecznym narzędziem, Panie. Proszę Cię, żebym się trzymał Twojego słowa, Panie. Proszę Cię, żeby Duch Twój Boży nas prowadził też w tym, co będziemy przyjmować. Niech Tobie będzie chwała w tym wszystkim, Panie. Amen. Witajcie wszyscy. Jeszcze ja Was przywitam serdecznie. Może zanim zacznę kazanie, nawiążę troszeczkę chwilkę do tego, co brat Janusz powiedział, bo właśnie to, że Janusz mówił o różnicy między chrześcijanami a uczniami. Właśnie mnie też zajmował ten temat pewnego czasu. I właśnie bardzo dobrze jest, jeżeli właśnie stajemy się rybakami, idziemy i ściągamy ludzi, że tak powiem, dla Chrystusa, dla Królestwa, ratujemy ich, bo to tak naprawdę są sieci do łodzi, która jest ratunkiem. Ale aby oni stawali się uczniami, tak jak my staliśmy się uczniami, czy stajemy się i dalej się uczymy, ciągle przez całe życie będziemy się uczyli, to się znowu odbywa właśnie w Kościele. Dlatego dobrze, że tutaj jesteśmy, dobrze, że Pan Bóg nas tutaj kieruje, bo tak naprawdę licencję do tego, aby nauczać świat o Ewangelii i o prawdach Bożych ma właśnie Kościół. My dzisiaj tutaj jesteśmy po to, żeby się właśnie uczyć. Miejmy nadzieję, że Pan nas w tym wszystkim będzie prowadził, a w to głęboko wierzę. Ja dzisiaj chciałbym pociągnąć temat, który zacząłem ostatnim razem, co głosiłem przed wami. I on był może dla was wydał się troszeczkę suchy, bo mówimy, tematem jest przymierze miłości. Można też powiedzieć, że przymierze wolności, bo jeden apostoł nazywa to tak, drugi inaczej. Ja widzę w obydwu tych słowach wielką, wielką prawdę, wielką siłę. I będzie to druga część i ona ma właściwie uzupełnić, bo ja wielu rzeczy nie dokończyłem i tak naprawdę może bym musiał przeprosić, ale tak naprawdę nie będę przepraszał, dlatego że nie jestem w stanie tego przekazać wszystkiego, tej głębi, którą ma dla nas Słowo Boże, którą ma dla nas Bóg, nie jestem w stanie przekazać i nikt z nas nie jest w stanie przekazać w ciągu jednej godziny. Dlatego musimy się uzbroić w cierpliwość i tak naprawdę mamy, jeżeli już jesteśmy w Panu, jeżeli należymy do Chrystusa, mamy wszelki czas na tej ziemi, bo jesteśmy już w bezpiecznym miejscu i możemy się śmiało, spokojnie, bez pośpiechu uczyć. Dlatego cieszmy się z tego, że Pan nas chce uczyć i mamy tą możliwość. Więc jest to kontynuacja tego tematu i myślę, chciałbym, żeby jeżeli jedna rzecz tylko pozostanie wam w głowie z dzisiejszego kazania, to chciałbym, żeby to było zrozumienie tego, że jesteśmy wolni dzięki miłości. I proszę was, żebyście rozumieli miłość nie taką, jak świat ją rozumie, że taka hipisowska, że sex, drugs and rock and roll. Nie o takiej miłości tu mówimy, dlatego że miłością prawdziwą jest sam Bóg. I On jest definicją tej właśnie miłości, której my się chcemy uczyć, którą my przeżywamy z naszym Panem i którą możemy nieść dla innych. I jest to, mówimy tu o takiej wolności w tej właśnie miłości, gdzie czynimy dobrze, nie dlatego, że musimy czynić dobrze, ale dlatego, że chcemy. Bo mamy serce odnowione, serce, które jest odnowione przez właśnie tego Boga, który jest miłością. Od razu na początku powiem, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale strach. O tym mówi Słowo Boże. I dlatego w tej miłości nie musimy się już niczego bać. I nie musimy nic robić, czynić żadnych czynów, żadnych dobrych czynów, dlatego że się boimy. Że się boimy, że nie będziemy zbawieni. Bo to jest niepotrzebne. Miłość Boża mówi nam, że nie musimy się bać. Jeżeli jesteśmy blisko Niego, mamy z Nim bliską relację, nie musimy już się bać. Ostatnio mówiliśmy o przymierzach, wymieniliśmy od początku, od Adama, które Bóg zawierał z ludźmi. Mówiliśmy o przymierzach moralnych, ceremonialnych, tak jak mojżeszowe. Niektóre były bezwarunkowe, niektóre warunkowe. I widzieliśmy z tego w tym wszystkim, że był taki pewien ciąg, był w tym jakiś plan, który był zapoczątkowany, no właśnie, kiedy był zapoczątkowany, tak naprawdę zanim świat zaistniał. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Widać w każdym razie w tych przymierzach, które Bóg zawierał, aż do nowego przymierza, o którym dzisiaj chcemy najwięcej sobie właśnie powiedzieć, o tym przymierzu, który zawarł w Chrystusie, Jezusie, widać cierpliwość Bożą, że kiedy ludzie zawodzą, Bóg ciągle cierpliwie spełnia ten plan, dlatego że kocha. I to jest właśnie miłość Boża, która się objawia w tej cierpliwości do nas. Chciałbym dzisiaj też uzupełnić to, co mówiłem ostatnio, pod tym względem, że niektóre z tych przymierzy były uniwersalne, czyli dla całej ludzkości, a niektóre były indywidualne, tak jak na przykład przymierze mojżeszowe było indywidualnym, było zawarte z Mojżeszem i z ludem izraelskim. A na przykład Adamowe, czy z Noe, czy z Dawidem, z Abrahamem, te przymierza i tak samo Chrystusowe oczywiście, to najważniejsze, zawarte były z całą ludzkością. Tam jest wyraźnie powiedziane, jak sobie postudiujecie, że Bóg zawiera, co prawda z jednym człowiekiem, przedstawicielem, ale mówi, że tyczy się to wszystkich narodów na wieki. Czyli ten cały plan, który powstał w Jego myśli przed założeniem świata, który powstał przez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa, ten plan Bóg ciągle go spełnia, ciągle dąży do tego, żeby go wykonać. Jeszcze zapomniałem wam coś przekazać, co jest bardzo ważne, co odebrałem od Pana. To może przerwę to kazanie w tej chwili, bo tak jakbym to powiedział, normalnie to moglibyście pomyśleć, że was tutaj nabijam w butelkę, że coś tam sobie pomyślałem, ale powiem wam, że trwałem w takiej Bożej obecności i naprawdę byłem mocno poruszony i w tym momencie tak jakbym wiedziałem, że mam wam przekazać to, że Bóg sam chce wam powiedzieć, że was wszystkich kocha. A teraz dalej w kazaniu. Pomimo tego, że widzicie, jesteśmy wolni już w Chrystusie, pomimo tego często sami robimy ten błąd i poddajemy się niewoli naszego umysłu. Czasami jest to z braku wiedzy, czasami gdzieś, nie wiem, tak naprawdę trudno to wytłumaczyć, może dlatego, że chcemy być wierni jakiejś tradycji. Ale na przykład otwórzmy sobie Kolosan 2:8. Jeżeli macie Biblię warszawską czy Brytyjkę inaczej zwaną, to przeczytajmy. To jest troszeczkę inaczej niż w Gdańskiej lub Tysiąclecia, ale ja sobie też sprawdziłem to w takiej interlinearnej Biblii, gdzie jest oryginalny język grecki. Za chwilę do tego dojdziemy. Baczcie, aby was kto nie... Aha, to jest Kolosan 2:8. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. A Biblia Gdańska lub Biblia Tysiąclecia na przykład mówią: uważajcie, aby was kto nie wpędzał w niewolę filozofią i mrzonkami opartymi na przekazach ludzkich i na zasadach świata, a nie na Chrystusie. Tutaj jest właśnie w tej interlinearnej użyte słowo synagogon, i które znaczy właśnie niewolę. A więc może być tak, że ludzie, czy jacyś, którzy nam coś mówią, poddają nas w niewolę tego, co mówią. Tak jak wychowałeś się w jakiejś religii, w której ci się coś głosiło i ty to przejmujesz, a nie jest to zgodne z tym, co Bóg tak naprawdę przekazał w swoim słowie, może być, że ty pod pozorem religijności czy religii tego i myślisz, że idziesz w dobrym kierunku, może być, że jednak jesteś gdzieś zniewolony. Bo właśnie Boży przekaz wyróżnia to, że wiemy, że jesteśmy wolni. To bym chciał, żebyście to wiedzieli, żebyście to wzięli ze sobą do domu. A więc my nie chcemy pozostać w niewoli myśli, gdzie czegoś nie rozumiemy, dlatego chcemy się uczyć od Boga, dlatego chcemy też uniknąć fałszywych nauk. I właśnie wielu ludzi powraca do przymierza mojżeszowego i narzucają sobie jakieś zasady, jakieś reguły. A ja właśnie chcę wam pokazać, że Słowo Boże wyraźnie na ten temat mówi, że nie musimy, że tak powiem, dać się zniewalać tym zasadom, tym przykazaniom. I do tego taka mała anegdotka. Może pomyślmy sobie, że o tym, że był kiedyś przed założeniem świata, istniał ojciec, który zrodził syna. Tego nie można pojąć w czasie, bo jeszcze czasu jako takiego nie było, więc jest to dla nas dosyć trudne do zrozumienia. I niektórzy teolodzy mówią coś takiego, no tak bardziej poetycko wyrażają, że z tej miłości ona była tak potężna, że zrodził się Duch Święty. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. W każdym razie Bóg, wiemy, że przed czasem istniał i Bóg Ojciec dzielił się swoją miłością ze swoim jedynym synem. I przez to, że kiedy ktoś dzieli się miłością, a ma władzę, dzieli się też swoją władzą. Dlatego jak wiecie, kiedy został stworzony świat, Bóg się podzielił z człowiekiem władzą i powiedział, żebyśmy zarządzali ziemią. To jest bardzo mocny znak tego, że Bóg nas miłuje, że nam ufa i powierza nam coś, co stworzył, coś, co dotknęło jego serca. I ja to widzę tak, że Bóg Ojciec chciał swojemu synowi, dlatego że właśnie dla niego to stworzył, chciał synowi sprawić taką radość, żeby mógł syn przeżywać taką miłość, jaką on przeżywa do ojca, żeby ktoś odwzajemniał jemu też tą miłość. W ten sposób, chociaż ojciec to odwzajemniał, ale żeby Chrystus miał się stać właśnie tym Mesjaszem obiecanym dla ludzkości. Bóg już od początku, przed początkiem właściwie miał tą myśl, żeby wysłać Chrystusa do nas i żeby on miał wśród nas wielkie znaczenie, żeby on był kimś wielkim dla nas. Czy by umarł, czy by nie umarł, przyszedłby. Jeżeli człowiek by nie zgrzeszył, Chrystus byłby na świecie i byłby dla nas kimś wielkim. Dlatego, że Bóg miał już przed czasem wielki plan dla nas wszystkich. W Chrystusie. Później Bóg tworzy Eden. Człowiek, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tam w Edenie na miejscu Adama i Ewy. Przeżywamy potężną relację z Bogiem Ojcem, z Jego Synem, z Duchem Świętym. Mamy siebie nawzajem jako mąż i żona. Mamy wszystko do jedzenia. Ziemia praktycznie miała wtedy jeszcze inne troszeczkę warunki atmosferyczne. Nie musiał padać deszcz, bo tęcza się pojawiła dopiero po przymierzu z Noem. A tęcza, wiadomo, kiedy deszcz jest, wtedy jest tęcza. I w takich warunkach idealnych do życia, gdzie jest ciepło, gdzie jest przyjemnie, gdzie świeci, wszystko jest ogarnięte Bożą obecnością. Owoce mają takie smaki, jakie my dzisiaj sobie nie możemy wyobrazić. Nie możemy sobie wyobrazić połączenia tych smaków, które dzisiaj znamy. Czasami jak zjemy jakiś owoc, truskaweczkę czy jakieś mango, to jest to niebo w gębie, się mówi. Każdy lubi coś innego, ale wiele rzeczy już nie ma dzisiaj z tych, które były wcześniej. Ale wiecie, że Bóg to wszystko odnowi? Bóg powróci do raju. Powrót do Edenu. Kiedyś był taki film. On nie ma z tym nic wspólnego. Ale będzie powrót do Edenu. Bóg planuje to dalej dla człowieka i zrealizuje to. Co by się nie działo. I to umożliwił nam oczywiście, jak wszystko, co nam umożliwił w Chrystusie z miłości. W Edenie człowiek, mając to wszystko, oddaje to wszystko, bo chce poznać moralność. Jemu, człowiekowi, wyobraźmy sobie, my też może byśmy tak zrobili, bo wszystko mamy. Kiedy człowiek wszystko ma, zaczyna mu się nudzić i chce wiedzieć więcej. I wtedy wystarczyło, że szatan przyszedł i okłamał ludzi, tak naprawdę pokazał im, że tak jakby zasiał im to, że Bóg ich nie kocha tak naprawdę. Bo pokazał im, że Bóg przed wami coś ukrywa, a jak to skosztujecie, będziecie tacy sami jak on, tak? A tak naprawdę człowiek skosztując, i wiemy, jak to się skończyło, utracił tą światłość, utracił to, co pozwalało mu być duchową osobą, która miała bliską relację z Bogiem, utracił to i zauważył, że jest nagi. Zaczął się bać, wszystko wyjałowiało, tylko ze względu na to, że nie wierzył w to, utracił wiarę, nie wierzył w to, że Bóg go kocha. I Bóg, a więc kiedy człowiek oddał to tak naprawdę królowanie, panowanie nad ziemią, zaczął podlegać temu, komu to oddał. A tego, kogo posłuchał, temu to oddał. Oddał to Panu śmierci. I tak jak właśnie wtedy mówiliśmy, że śmierć weszła na świat w tym czasie, dlatego może szatan też stał się panem śmierci tak naprawdę. I człowiek popadł w tragiczny stan. I Bóg o tym wiedział. Tylko problem był w tym, że człowiek tego nie wiedział. I człowiek do dzisiaj tego czasami nie wie. I wiecie, co człowiek robi? Przez to, że tego nie potrafi zrozumieć, próbuje własnymi siłami zapracować sobie na zbawienie, próbuje sobie zapracować na łaskę Bożą, ale tak naprawdę nie jest w stanie. Bóg to wiedział, że człowiek nie będzie w stanie tego zrobić, ale człowiek ciągle w to wierzy. I to jest wielki dylemat. I dlatego Bóg dał zakon. Między innymi dlatego. Ustanowił lud izraelski dzięki miłości do potomków, tak, Abrahama, Izaaka, Jakuba, dał im prawo, żeby wyróżnić ich od innych narodów, żeby, wiecie, po co to wszystko, żeby ludzie ciągle, żebyśmy my wszyscy, narody, które były naokoło, tam widzieli, że tam, jaki jest Bóg, że Bóg jest z tym narodem, to musieli wiedzieć, że Bóg jest z tym narodem i mogli się te ludy, ludy świata mogły się uczyć od Izraela o Bogu. I kiedy Bóg dał ten zakon, pokazując tak naprawdę przez ten zakon, że nie damy sobie rady z tym, nikt sobie nie jest w stanie dać rady wypełnić ten zakon w pełni, a więc zasłużyć sobie na zbawienie. Ja chcę wam przez to powiedzieć, że zakon nigdy nie miał tego przeznaczenia, żeby nas zbawić. Bo Bóg to wiedział, że nie będzie w stanie, nikt nie będzie w stanie, więc on miał tylko przeznaczenie być pedagogiem, czyli wychowawcą, który nas doprowadzi do pewnego stanu. On miał, ludzkość miała pewne rzeczy zrozumieć przez wychowanie. I kiedy był nadany ten pedagog, w pewnym momencie ojciec posyła swojego posłańca, naszego najstarszego brata Chrystusa, bo Chrystus nazywa nas braćmi swoimi, kiedy jesteśmy, należymy do Niego, jesteśmy dziećmi Bożymi. Pomyślcie, jaki zaszczyt. Jesteśmy też braćmi Jezusa Chrystusa. I On jako doskonały nasz brat i przykład, który był bez wady, pojawia się, wykupuje rodzicielstwo, którego my nie byliśmy w stanie wykupić. Obiecuje, że wróci po nas i stawia nas na drodze do domu. I wyposaża nas jeszcze, i to wszystko ze sprawą Ojca, wyposaża nas w mapę, Pismo Święte, kogoś, kto będzie nas, takiego przewodnika Ducha Świętego. Praktycznie nie można już zbłądzić. A pomimo wszystko my wracamy do pedagoga. Czasami właśnie to chcę wam podkreślić, że my nie musimy już wracać do prawa mojżeszowego. Nie musimy wracać do pedagoga, bo nie musimy już sobie zasłużyć, bo inaczej byśmy chodzili we własnej sprawiedliwości. Bóg dał coś, co jest o wiele lepsze i większe. Dał to z łaski, z miłości, we swojej łasce, aby okazać nam swoją łaskę. I to była jedyna możliwość, tak naprawdę. Myślimy, że musimy sobie zasłużyć, ale nawet Stary w całości, w żadnym miejscu nie mówi o tym, że może być usprawiedliwienie z prawa, że może ktoś to osiągnąć. Prawo co prawda jest duchowe, jest nadane przez Boga, ale ono nigdy nie miało tej roli. A jest to niemożliwe ze względu na to, że jesteśmy w ciele, które jest poddane śmierci. Ono jest niezdolne wypełniać prawo. I to musiało się okazać w praktyce, bo Bóg mógł również przyjść i powiedzieć nam to teoretycznie i też mówił o tym, ale jak wiecie dobrze z własnego doświadczenia, że my pewne rzeczy musimy przeżyć, żeby je zrozumieć. Często tak jest, że dopiero się nauczymy, jak dostaniemy w tyłek. Ja wam powiem coś, wszystkie religie, jakie znam, nawet chrześcijaństwo, i tu mamy uczniostwo, to, które nie jest uczniostwem, bazuje na tym, że trzeba sobie zasłużyć na przychylność Bożą. Jakikolwiek ten Bóg by się nie nazywał. Jednak chrześcijaństwo i judaizm w czystej swojej formie, czyli w takiej, jaką Bóg przekazał, chrześcijaństwo i judaizm w czystej swojej formie nie są religią. One są drogą. Dlatego chrześcijanie czy uczniowie, lepiej to wyrażając, mówili o drodze, kiedy mówili o chrześcijaństwie. Nie mówili o chrześcijaństwie, tylko mówili o drodze, którą Pan Bóg wskazał. Mówili o sprawie, dla której oddawali swoje życie, dla której się poświęcali. I Ja widzę wielką sprawiedliwość w tym, że Bóg dał prawo ducha, czyli to nowe prawo ducha, czyli prawo miłości, o którym będziemy mówić, że dał je nie tylko dla nas, ale dał je przede wszystkim w pierwszej linii dla Żydów. Kiedy Chrystus przyszedł, najpierw przyszedł do Żydów, bo oni byli tym narodem, który Bóg wyróżnił, i w drugiej linii do nas. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy mniej ważni dla Boga. Właśnie dopiero w tym prawie Bożym, w tym nowym przymierzu, w prawie ducha, jesteśmy wszyscy równi. Czy Żydzi, czy poganie, już nie ma Żyda ani Greka, mówi Słowo Boże, tak? A więc dzięki temu Bożemu planowi wszyscy staliśmy się w Bogu równi. Chciałbym przeczytać z wami z listu do Kolosan 2:14. I poczytamy sobie kawałek dalej. O tym, że... Bo chciałbym teraz z wami porozmawiać o tym, że czy właśnie Pismo mówi o tym, że już nie musimy, że już nie ciążą na nas wymagania prawa. Tak? Żebyśmy nie powracali do tego, że musimy coś czynić, czy musimy się obrzezać, czy musimy czcić sobotę. Bo z tym wielu ludzi właśnie dzisiaj ma problem, dlatego to kazanie, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy wolni w Chrystusie i na czym ta wolność polega, jeszcze sobie powiemy. Kolosan 2:14-17. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I tutaj widzimy w 2:14, że czasami słyszymy, że Jezus, kiedy przyszedł, wymazał nasze grzechy. Tak, ale wymazał też list dłużny, a listem dłużnym właśnie są wymagania prawa. Zobaczcie, jak to się czyta. Wymazał, przeczytajcie to jeszcze raz, teraz z tą wiedzą. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jak tak się człowiek zastanowi, to ma sens. A kiedyś ktoś nam powiedział, że tylko z grzechu i już tego później nie zauważamy. Ja tak bynajmniej miałem. Nie wiem, czy możecie to potwierdzić. Zrozumieliście, o co mi chodzi? Dzięki. Od 2:20. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. I teraz w jakim sensie, myślę, że to mówi samo za siebie, w jakim sensie uwolnił nas Chrystus od wymagań zakonu, o czym tam czytaliśmy, skoro sam Pan Jezus mówi coś takiego w Mateusza 5:17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać lub unieważnić zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Tutaj, jeżeli się skoncentrujemy na pierwszej części, tak często słyszę w rozmowach, to wtedy mówimy, Pan Jezus tutaj mówi, żeby nie rozwiązywać, czyli jednak musimy przestrzegać przykazań zakonu mojżeszowego. W Mateusza 5:18-20 czytamy dalej. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. A więc ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z zakonu. I tutaj wydaje się, że mamy dylemat, że a jednak. Ja wiem, ja kiedyś też się nad tym zastanawiałem, ale zauważcie, że pójdźmy sobie dalej. Przeczytajmy sobie Pawła, list do Efezjan, 2:15. Paweł wydaje się, że jakby zaprzeczał temu, co Pan Jezus powiedział. Chociaż już wam powiem, że nie zaprzecza. To jest tylko pozorne zaprzeczenie. I tam jest napisane, że Jezus zniósł prawo oparte na przykazaniach, a wniósł pokój. I ja sobie... On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Więc to jest dosyć jasne, nie? Jasna wypowiedź. I tu niektórzy wtedy zarzucają, to Paweł był jakiś chyba nielegalny, on tam pewnie Jezusowi zaprzecza, ale to tak nie jest. Muszę wam powiedzieć, że co do Pawła jeszcze kiedyś sobie powiemy, ja się przygotuję, kiedyś wam powiem, jaka to jest postać niesamowita. Jego uznał po pierwsze Pan Jezus, oczywiście w wizji, dlatego niektórzy mówią, tylko wizję miał. Ale zauważcie, że cały Kościół pierwszy go uznał jako apostoła. Piotr, Jakub, wszyscy powołują się na jego listy, na jego nauczanie. A więc apostoł Paweł jest jak najbardziej dla nas bardzo wiarygodnym źródłem biblijnym. Dlatego nie dajcie sobie powiedzieć, że apostoł Paweł jest jakiś gorszy. Wszystko ma swój sens, tylko trzeba dobrze, odpowiednio do tego w całości podejść. Nie wygryzać sobie rodzynek, bo wyjdzie nieład. W tym fragmencie, Efezjan 2:15, przeczytaliśmy, że Jezus zniósł prawo. Ja sobie sprawdziłem w interlinearnej, jak to jest przetłumaczone i tam jest nawet jeszcze dokładniej, bo tam jest użyte słowo katargesas, tak zwane, i ono mówi o tym, że które uznał za bezużyteczne nawet. Uznał to prawo za bezużyteczne. Rozumiecie? Przyszedł ktoś większy, ktoś, co przyniósł nam naprawdę to, co było celem. To, co ma wszelką moc do tego, żeby odnowić naszą relację z naszym Panem. Jeszcze dalej, powróćmy teraz znowu do tej drugiej strony. Mateusz 5:17, tam czytaliśmy, że nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. I tam jest napisane, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I w tym właśnie słowie myślę, że jest odpowiedź, że Jezus przyszedł wypełnić to wszystko, co było powiedziane w prawie. Więc co to znaczy, że Jezus wypełnił zakon, prawo lub proroków? Kontekstem tego tekstu Mateusza 5:17 jest 5:20. Przeczytajmy sobie. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Pan Jezus zawsze ostro się odnosił do ludzi, którzy byli tacy, co udają, jak to się nazywa, hipokrytami. Kontekstem też tego tekstu jest, jak sobie przeczytacie ten Mateusza 4:5, jest kazanie na górze. Jesteście solą tej ziemi, tam jest zaostrzenie praw cudzołóstwa, na przykład, że w Mojżesza było powiedziane, że nie bierzcie rozwodów, bo będziecie, czy tam nie możecie opuszczać swojej żony, bo będziecie jeżeli się połączysz z inną kobietą, to będziesz cudzołożył, a Jezus mówi nawet w myślach nie cudzołóżcie. Czyli Pan Jezus nawet zaostrza to prawo. Czyli mówicie, jednak prawo. Tak, ale Pan Jezus nie tylko zaostrzył, ale dał też umiejętność wykonania tego. I to nie w ten sposób, że my będziemy się bali i robili to z musu, tylko że będziemy to robili, bo nas Bóg do tego uzdalnia. Bo czym bliżej jesteśmy Jego, tym bardziej zdolni jesteśmy do tego, żeby żyć tak, jak Bóg chce. Bo miłość powoduje to, że czynimy to, co drugiemu miłe, tak? I Bóg też nie tylko to nam daje tą możliwość, tylko nam pokazuje też, naucza nas w Duchu Świętym tego, co jest Mu miłe. Mateusza 23:23 pokazuje na przykład, że prawo moralne jest ponad prawem ceremonialnym. Ceremonialne to wiecie, to są te ofiary, wszystkie jakieś rytuały obmycia i tak dalej. Ale Bogu zawsze zależało na tym, żeby przede wszystkim pełnić prawo moralne, bo ono jest właśnie szczególnie tym wyrażeniem miłości do innych ludzi. I też do Boga. 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Widzicie, znowu Pan Jezus tutaj ostro daje, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Pan Jezus to mówi do Żydów, którzy byli jeszcze w prawie, bo sobie moglibyście pomyśleć, a jednak oni mieli to czynić, a tamtego nie zaniedbywać, czyli jednak jeszcze prawo mieli. To my też musimy to prawo wypełniać. Czyli to czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Nie, on jeszcze mówił to do ludzi, zanim poszedł na krzyż, czyli zanim się wykonało. 23:26. Ślepy faryzeuszu, oczyś wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Widzicie? Ważna jest kolejność. Problem u nas ludzi jest to, że my często się czymś zachłyśniemy i zaczynamy od złej strony. I wtedy wychodzi naprawdę chaos. Jeżeli zaczniemy od wewnątrz, damy oczyścić Bogu serce nasze. Kiedy przyjmiemy z łaski zbawienie, wtedy wszystko inne będzie nam dodane, tak? Pismo Święte mówi. To jest moje motto mojego życia tak naprawdę. Od pewnego czasu musiałem się kiedyś podjąć decyzję, co napiszę w firmie jako moje motto mojego życia. I napisałem właśnie to. To było chyba z Łukasza 12:31, jak się nie mylę. Że szukajcie Królestwa Bożego wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. I wtedy tak świadomie faktycznie postanowiłem, że to będzie motto mojego życia. List do Rzymian mówi nam, że ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymują życie wieczne. I tu by znowu można powiedzieć, dobre czyny, czyli jak będę pełnił dobre czyny, to będę miał życie wieczne. Ale co to są dobre czyny? Czy to, że ja teraz spełnię, pójdę i dam się obrzezać, czy to jest dobry czyn? Czy jeżeli będę dawał dziesięcinę, czy to jest dobry czyn? Możesz dawać dziesięcinę i popełniać w tym zło, dlatego że dajesz to z musu. Jeżeli Pan Bóg powiedział, że On sobie ceni serca, które chętnie dają, więc jeżeli chcesz dawać dziesięcinę z musu, to lepiej tego nie rób. Lepiej, abyśmy najpierw zadbali o naszą relację z Bogiem i wtedy Pan Bóg będzie nam pokazywał. Dawał pragnienie tego, żeby się dzielić. To może być, że nie oddasz dziesięciny, tylko oddasz 90%. Bo Pan Bóg, nawet kiedy w prawie mojżeszowym dał prawo dziesięciny, to wiecie, że ci, którzy mieli mało, nie musieli w ogóle dawać. Kiedyś sobie na ten temat też możemy powiedzieć. Nie było tak, że każdy dawał. I to dawali raz na rok. Ale to nie na dzisiaj temat. A więc czyny same w sobie nie są dobre albo złe. One muszą pochodzić z oczyszczonego narzędzia, które zostało oczyszczone z łaski. Można by się zapytać, ja już was tak teraz, dokończmy to, ten temat, bo on jest dosyć głęboki i możemy, i naprawdę Biblia bardzo dużo o tym mówi. Ja bym chciał, żebyśmy już nie musieli do tego powracać, dlatego to tak powiemy sobie troszeczkę w detalach. Mamy czas, myślę, chyba że chcecie przerwę, to zrobimy 5 minut. A chcecie jeszcze posłuchać? Dobrze. Mi jeszcze Bóg daje siłę. Ja wiem, że ja to mam powiedzieć. Ja to mam dzisiaj wam powiedzieć. Wierzę, że Pan Bóg to nam dał i przyjmiecie, to przyjmiecie. Jak nie, to wasza sprawa, ale ja wiem, że ja muszę to dzisiaj mówić. W Galacjan 4, od 24 do 31, możecie otworzyć, nie musicie, bo ja chyba też tu nie mam wypisane, jest mowa, bo chcę teraz się zastanowić z wami, czy podlegamy prawu. I chciałbym zrobić z wami taki przegląd po wersetach. Może właściwie nie otwierajcie, bo będzie tego sporo. Dlatego postaram się tak przelecieć przez to szybko. A więc jest tu mowa w Galacjan 4, 24-31. W ogóle radzę wam przeczytać. Galacjan 4, rozdział 5. Coś pięknego. I później w Rzymian też są takie fragmenty. To później jeszcze podam. Zrozumiecie przymierza, jak nie wiem. Właśnie mam wrażenie, że czasami nie zagłębiamy się. My czytamy sobie wersety czasami w Biblii tak wyrywkowo, żeby się pocieszyć na dzień i to jest fajne, to jest dobre. Ale lepsze jest, kiedy studiujemy słowo, kiedy naprawdę usiądziemy, przeczytamy werset, zobaczymy, jakie są odpowiedniki, zobaczymy jeszcze w innym miejscu, co nam Słowo Boże na ten temat mówi. O wiele lepsze to jest. Zostaje w głowie i naprawdę będziemy mieli cały obraz. I tam właśnie w Galacjan jest mowa o dwóch przymierzach. Jest przymierze na górze Synaj. Wiecie, góra Synaj jest w Egipcie i ona reprezentuje, tą górę reprezentuje niewolnica Hagar, która była, zrodziła syna Abrahamowi. Zrodziła syna jako niewolnica, tak? Ona była niewolnicą. I ona reprezentuje w czasie Jezusa Jeruzalem ziemskie pod zaborem rzymskim. A Galacjan, a drugie przymierze, i o nim mówi Galacjan 5:1, że wolność otrzymaliśmy jako dzieci obietnicy z matki wolnej, czyli z Sary. Jest to, ona reprezentuje wolność. I górne Jeruzalem, które ma przyjść w przyszłości, kiedy Chrystus przyjdzie. I to pierwsze pod zaborem jest wynikiem, zauważcie, niewiary i paniki ludzkiej. Abraham spanikował i jego żona też zaczęła panikować, bo nie mogła mieć dzieci. Ja to z jednej strony rozumiem po ludzku patrząc, no bo miała już podeszły wiek i nie mogła mieć dzieci. Można spanikować, jeżeli tam w tych czasach było tak ważne, żeby był potomek. Jest to czyn ciała, nie? Z rozpaczy zaczynamy działać z ciała. A znowu to drugie przymierze z łaski, jest przymierzem z łaski i wynika ono z wiary. Z zaufania do Boga, że Bóg potrafi z niczego zrobić coś. I to coś pięknego. Nie? Że z łona, które nie mogło mieć dzieci, Bóg jednak dał potomka. I Bóg to obiecał. I Abraham uwierzył. I zobaczcie, że ja się zastanawiałem na tą całą sprawą Abrahama, kiedy on musiał Izaaka poświęcić. Nie? To wydaje się takie brutalne, że Bóg takie coś mu kazał zrobić. Oczywiście, jak wiemy, Bóg nie dopuścił do tego i przygotował ofiarę, która miała być wtedy poświęcona, która była już tam, czekała na miejscu i to była tam, gdzie ta ofiara była złożona później, zamiast Izaaka, to była ta góra, na której była ta góra Golgota. I to jest ciekawe, że właśnie ta obietnica ona się wypełniła wiele lat później w Chrystusie. Że Chrystus był tą prawdziwą ofiarą, nie ten kozioł, który tam został znaleziony, czy co to było za zwierzę, tylko właśnie ten obiecany Zbawiciel, Mesjasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus. I kochani, dziećmi tej wolnej Sary jesteśmy my, dzięki tej ofierze, która była z obietnicy. Jeżeli szukasz usprawiedliwienia w prawie, to Biblia ma dla ciebie niedobre wiadomości. W Galacjan 5:4 jest napisane, że jeżeli szukasz usprawiedliwienia w prawie, odpadasz od łaski. A to jest straszne. Wtedy musisz swoimi siłami, a wiesz, dzisiaj już wiesz, że to jest niemożliwe. Także bądźmy pod łaską, bracia i siostry. I teraz można się zapytać, więc co? Nie podlegamy teraz żadnemu prawu? No właśnie, Galacjan 5:18 mówi, jeżeli Duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Czyli to, niech będzie to jasno powiedziane, nie podlegacie prawu. A dlaczego nie podlegamy prawu, wyjaśnia nam Galacjan 5:23. Dlatego, że przy takich cechach, jakie są właśnie z Ducha Świętego, które są wymienione jako owoc Ducha Świętego. Kiedyś omawialiśmy te 9 smaków owocu Ducha Świętego. Że przy takich cechach nie potrzeba prawa. Widzicie, jak to wszystko pięknie się łączy. Biblia w różnych miejscach o tym mówi. I jak to poskładamy razem, to widzimy, że Bóg dał rozwiązanie. Prawo miało inny cel niż zbawienie. I że w tym wykonaniu właśnie, kiedy Duch Święty nas prowadzi, nie potrzebujemy już tego prawa. W 5:16 Galacjan jest mowa o tym, że żądzę ciała pokonamy w duchu bez problemu. Jeżeli naprawdę jesteśmy przepełnieni Duchem Świętym, ciało ma tak słabą moc, że spokojnie. Gorzej, jeżeli się oddalamy, jeżeli nie dbamy o tą naszą relacje z Duchem Świętym, wtedy faktycznie słabniemy i wtedy może nas łatwo, szatan zaraz się pojawi. A szkoda. Chodzi tu o śmierć i życie jednak i o... To znaczy tak, śmierć i życie. No, grzech nie jest w stanie już nas odłączyć tak naprawdę, bo Chrystus umarł za nasze grzechy przeszłe i przyszłe. Grzech nie jest w stanie już nas odłączyć od Chrystusa. On jest, jego moc jest pokonana. On już nie ma mocy. Grzech nie ma nad nami mocy. Więc jeżeli my grzeszymy, ranimy Boga i nie jesteśmy użyteczni. I jeżeli naprawdę grzeszymy świadomie i tak dalej, to wtedy trzeba się zastanowić nad naszym fundamentem. Czy on w ogóle jest? Czy może się gdzieś rozminąłem, że tylko wierzę w coś, a tak naprawdę nie ma to żadnej podstawy. Chrystusa nie ma. Ja nie buduję na Chrystusie. Trzeba się wtedy nad tym zastanowić, jeżeli mamy takie problemy z grzechem. A jeżeli odnowisz relację z Bogiem, Chrystus przyjdzie i uwolni cię. Nie radziłbym sobie z Bogiem igrać, lekceważyć i sobie mówić, ach, zawsze przyjdę do Boga i będę zawsze miał przebaczenie. Nie radzę tego robić. Z Bogiem takie zagrywki mogą się też źle skończyć. Dlatego, że my wierzymy w to, że zbawienie, kiedy my oddajemy życie Chrystusowi, nie kończy się nasza droga. Tak naprawdę ona się dopiero zaczyna. I naszym celem jest nagroda, ale nagrodą nie jest zbawienie, bo nagroda jest za coś, na co sobie zasłużyliśmy. Zbawienie jest darmo z łaski, a nagroda to będzie wieniec żywota w Królestwie Bożym, będą piękne rzeczy, które Bóg przygotował dla swoich dzieci, które właśnie są Jego Kościołem, które są Jego oblubienicą. Pomyślcie, będziemy zaślubieni z Chrystusem, z tym Synem, który od początku z Bogiem miał tą relację. Bóg od początku chciał mieć tą relację też z nami ludźmi. Chciał, żeby Chrystus był tak blisko nas i my Jego, jak On z Nim. I do tego On nas prowadzi. To jest tak zaszczytne, że ja nie potrafię tego własnymi słowami wyrazić. Ja mam nadzieję, że to w was coś robi, bo we mnie się gotuje, kiedy to mówię. Tak naprawdę jestem tak rozradowany, bo wiem, na co czekam, wiem, dokąd zmierzam. A ja wierzę, że Bóg, kiedy obiecuje, że... Ja wiele obietnic od ludzi słyszałem i nie wszystkie się spełniły, ale wierzę, że Bóg spełnia swoje obietnice, bo On to też udowodnił. Udowodnił to w Chrystusie, udowodnił to w moim życiu, że mnie zmienił, że zmienił was. Bóg ciągle nam to udowadnia, że jest. Tylko trzeba otworzyć oczy. Galacjan 5:6 mówi, że liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Ona nas prowadzi. Ta wiara jest czynna. Ona nie jest bezczynna. Jeżeli możesz dobrze czynić, to czyń dobrze. A jeżeli nie chcesz czynić dobrze, bo nie masz ochoty, to mówię, to musisz wrócić do źródła. Nakarmić się i nie będziesz mógł inaczej, jak dobrze czynić. I nie uczynki prawa, jak na przykład obrzezanie tam jest napisane też. Gdzieś w piśmie jest napisane, jesteśmy uwolnieni od martwych uczynków. One są nazwane martwe, bo właśnie nigdy nie miały tej mocy zbawczej, tylko pouczającą. W Efezjan 2:8 jest napisane, zbawieni z łaski przez wiarę, nie własne osiągnięcia, nie dzięki uczynkom. 2:10, jesteśmy Jego dziełem. To jest fajne. Jesteśmy Jego dziełem i stworzeni do czego? Do dobrych uczynków, które Bóg dla nas przygotował. My tymi uczynkami wielbimy Boga. Są to uczynki miłości, kiedy my widzimy drugiego człowieka i oczywiście i podajemy mu rękę. Kiedy są to też, to wszystko wielbi Boga i jest wyrazem miłości również do Boga. Mateusza 25:26. Zbawienie tylko w ręku Boga. Ludzie nie mają tego w swoim ręku, tak sobie napisałem. A brzmią tak. Bojąc się wtedy... bo to jest ta przypowieść. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. To jest ten sługa, który zakopał swój talent i chciał później Bogu go oddać. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbierałem, gdzie nie rozsypywałem. I ja sobie tu zapisałem właśnie, że zbawienie jest tylko w ręku Boga i że ludzie nie mają tego w ręku, bo faktycznie Bóg decyduje o tym, kogo wywyższy, a kogo nie. A zauważcie, z jakich pobudek działał tutaj ten sługa. On działał ze strachu. On się bał Boga, ale bał się w tym negatywnym sensie. Bał się, nie ufał mu. Bał się, że zapomniał, że Bóg jest miłością, albo nie wiedział, że Bóg jest miłością. A wiemy, że u Boga zawsze miłosierdzie góruje nad sądem. A więc jeżeli by znał Boga, by miał z Nim relację, nie postąpiłby tak, bo by mówił, ach, mój Pan będzie się cieszył, kiedy ja ten talent rozmnożę. Tu nie chodzi o jakąś czynność taką, żebyśmy byli służbistami, żebyśmy teraz działali, żeby działać, uczynkowość taka. Nie, nie, nie. Chodzi bardziej o to, żeby właśnie mieć tą radość z tego, żeby jeżeli Boga kochamy, to, że dla Niego też rozniecamy ten ogień, niesiemy tę Ewangelię, tak jak Janusz dzisiaj mówił, bądźmy tymi rybakami, ale też nie na siłę. Naprawdę słuchajmy głosu Ducha Świętego. Komu mamy mówić, w jakiej sytuacji. Dajmy, jak będziemy w Nim trwali, to też Bóg będzie nam przydawał na co dzień wspaniałe możliwości, aby świadczyć o Nim. Z odwagą też, bez żadnego wstydu, bez bojaźni. Konkluzją tego jest, że Bożą wolą już od początku, zawsze, nawet już przed początkiem świata, żebyśmy byli kierowani miłością do Niego i do ludzi, a nie żebyśmy byli pod prawem, czyli w niewoli prawa, ale żebyśmy byli pod łaską. Bo Rzymian mówi, jeżeli dobrowolnie oddajecie się w niewolę czegoś, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę. A Rzymian 7,4 mówi, przez ciało Chrystusa umarliście dla prawa, aby należeć do innego, do zmartwychwstałego, abyśmy mogli wydawać owoc dla Boga. Rzymian 7,6. Służymy w nowym duchu, wolni od prawa, bo umarliśmy w chrzcie dla zniewoleń. Rzymian 8,2. Prawo ducha uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci, które niosło śmierć, bo nie miało siły zbawieńczej. A jeżeli Boża natura dominuje nad ciałem, to przykazania są łatwe. Jak Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie. Dlatego, że nas wyposażył w siłę i moc. Nie musimy się do niczego zmuszać. Chciałbym jeszcze krótko powiedzieć z Galacjan 5,13 o tym, że co ta wolność, którą teraz mamy w Chrystusie, zobaczcie, nie oddawajmy tej wolności. Bądźmy w tej wolności, ale umiejmy się z nią obchodzić. Bo ta wolność to nie znaczy, że teraz jesteśmy wolni do tego, żeby grzeszyć. Grzech nie ma już śmiertelnej mocy nad nami, ale ma moc, żeby nas zniewalać. I to jest problem. Dlatego potrzebujemy mądrość Bożą do tego, żeby nie grzeszyć, żeby unikać zła. Galacjan 5,13 mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Widzicie? Cała konkluzja w jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I jak już na początku mówiłem, nie byle jaką miłością, ale miłością Bożą, która poświęca się, która jest przepełniona Bożą obecnością, która chce dobra drugiego. Dlatego nasze małżeństwa, kiedyś chciałbym powiedzieć jakieś kazanie tu na temat małżeństwa, bo przeżywam wspaniałe małżeństwo z moją żoną i chciałbym się podzielić tak z wami też na podstawie Pisma Świętego, jakie fajne rzeczy Bóg o małżeństwach mówi. Samo to pomyślmy sobie, że oblubienica, Kościół, a Chrystus jest przyrównana do małżeństwa. I właśnie jeżeli w małżeństwach będziemy tak ze sobą postępować, to będzie to raj na ziemi, muszę powiedzieć. Bo Bóg z nami, my mamy siebie nawzajem. Bóg zaopatruje we wszystko prawie jak w raju, jak w Edenie prawie. Oczywiście ciało nam przyskwiera, choroby, jakieś tam alergie i tak dalej. Wiem, o czym mówię, sam przechodzę, ale pomimo wszystko mam radość w sercu, bo Pan jest ze mną i zaopatruje. I życzę nam wszystkim tego. Widzę, że pomału musimy dobiec do końca. Znowu muszę parę rzeczy opuścić, czyli zapowiada się jeszcze inne kazanie. Ale jeszcze nie mogę opuścić jednej rzeczy, której już ostatnio obiecałem i muszę o niej powiedzieć. O kaszance, tak? Już słyszę. Właśnie, bo ja ostatnio, jak mówiłem, że powiem o kaszance, to ja miałem nadzieję, że później, jak już powiedziałem tyle o prawie, to myślałem, że już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ale później się okazało, że jednak zadawaliście pytania, że jednak nie byliście pewni. Ja sobie jadłem kaszankę ostatnio, ale z taką pewnością, że mogę, nie? A mianowicie na podstawie tego, co Pan Jezus powiedział. Bo myślę, że jak Pawła byście nawet nie uznawali, no to dobrze. To zacytujmy Marka 7:19, jak Pan Jezus mówi. Nawet nie ma. Możemy otworzyć? O. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. A możesz jeden wcześniej? I rzekł tak, więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Jezus tu w tym miejscu uznaje wszystkie pokarmy za czyste. Później to było też dane Piotrowi, kiedy miał wizję, kiedy wszystkie zwierzęta widział i że wszystko można spożywać. Jezus tu mówi, że to słowem raczej możemy ranić. Słowo może być nieczyste, które wypowiadamy, tak? Bo ono rani człowieka. A więc nie mamy się zatrzymywać na tym, co spożywamy. Zostawmy to w prawie mojżeszowym. Chociaż moglibyście powiedzieć, że był jeszcze Sobór Jerozolimski, gdzie apostołowie radzili, żeby nie spożywać krwi, tak? Ale jak zobaczycie sobie w kontekście, w jakim to zostało powiedziane, to cały ten w ogóle Sobór Jerozolimski był w kontekście jednym i to była koegzystencja narodu żydowskiego, izraelskiego z poganami. A więc chodziło tutaj o to, że dzielił ich płot prawa i apostołowie czasami robili takie rzeczy, chociaż mówili o tym, żeby się nie obrzezywać. Jednak chyba Tymoteusza, już nie pamiętam, ale jeden z uczniów został obrzezany, kiedy był posyłany do Żydów, żeby po prostu nie dawać pretekstu do dyskusji, żeby coś nie przeszkodziło w zwiastowaniu Ewangelii. Widzicie, oni nie byli związani jakimiś regułami, po prostu było tak potrzebne, to tak zrobili, ale ważne jest, że człowiek, który się dał obrzezać, nie myślał, że to obrzezanie przybliży go do zbawienia, czy ma jakąś moc zbawieńczą, czy też jest konieczne. On wiedział, że to nie jest konieczne, było tylko potrzebne akurat w danej sytuacji. I tak samo oni tutaj powiedzieli, żeby po prostu nie podniecać, nie podjudzać dyskusji z Żydami. Mówili, żeby unikać tej krwi, która była wylewana z ofiar, które były składane na ołtarzach pogańskich bogów. A więc to miało całkiem inny sens, a nie było przekazane dla wszystkich, bo jeżeli by tak było, to by było dużo więcej o tym mowy. Ale nigdzie w piśmie Pan Jezus nie kazał, nie mówił, żeby to czynić. Życzy tego nie czynić. Jezus wyraźnie powiedział, że uznał wszystkie pokarmy za czyste. I jak Pan Jezus tak mówi, to ja się nie będę temu sprzeciwiał. Nawet w luterańskiej Biblii po niemiecku sobie wypisałem, bo jest ładnie napisane, czytam najpierw po polsku z 1 Koryntian 8:8. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. A w luterańskiej jest napisane, aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen, essen wir nicht, so werden wir drum nicht weniger gelten, essen wir, so werden wir drum nicht besser sein. Czyli tutaj jest powiedziane, że ten pokarm nas nie jest w stanie odłączyć od Boga, albo że będziemy lepsi lub gorsi, jeżeli będziemy spożywać, czy nie będziemy spożywać. Myślę, jest to jasne, czy jeszcze macie pytania? Jakby ktoś miał jeszcze do tego pytania, czy wątpliwości, to zapraszam, możemy porozmawiać później. Po nabożeństwie. I tak na zakończenie jeszcze króciutko podsumuję. Co bym chciał jeszcze, żebyście sobie zapamiętali, oprócz tego, że jesteście wolni w tej miłości, że nie wszystkie przykazania, które były dane, są do wszystkich ludzi. Tak jak właśnie mówię, prawo mojżeszowe było dla Izraela. Dlaczego, pytanie takie powstaje, dlaczego często nie rozumiemy tych spraw, prawa czy Starego Testamentu? Biblia nam mówi, że dlatego nie rozumiemy, że są to cienie rzeczy przyszłych. To znaczy, ja bardziej rozumiem, że oni tego nie rozumieli, no bo dla nich to były rzeczy przyszłe. My już powinniśmy właściwie to rozumieć, bo my Chrystusa, my już mamy Chrystusa objawionego, kochani. My powinniśmy to zrozumieć. Dlatego ja jestem tego zdania, że jeżeli robimy uczniów, tak? Czynimy uczniów, idziemy, łowimy ludzi dla Chrystusa, żeby, dla ich dobra i czynimy z nich uczniów, to żeby iść najpierw do Nowego Testamentu. Mamy przymierze z Chrystusem. To jest przymierze dla nas. Nie musimy sobie mącić w głowie. Najpierw zajmijmy się tym. Jak to zrozumiemy, to możemy zajrzeć w przymierze Mojżeszowe, dlatego że to przymierze Mojżeszowe pozwoli nam zostać na ziemi, że tak powiem, bo to przymierze nowe z Chrystusem jest tak potężne, tak chwalebne, że moglibyśmy naprawdę myśleć sobie, że jesteśmy nie wiadomo kim. Dlatego warto sobie spojrzeć na Izraela, jak upadał, kiedy próbował coś ze własnych sił robić. Dlatego my możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy błogosławieni w Chrystusie, że mamy to z łaski i nie musimy, że tak powiem, abheben po niemiecku, że się, że tak powiem, w chmurki odlatywać i myśleć sobie o sobie nie wiadomo co. Dlatego zacznijmy od przymierza z Chrystusem, a później możemy zajmować się i spojrzeć sobie wstecz i zobaczyć, aha, to oni mieli takie problemy, a my już ich nie mamy. Dzięki Ci, Panie Jezu. Jezus uwolnił Izraela i nas od przestrzegania praw ceremonialnych zakonu, które odróżniały Izrael od pogan. I tu właśnie ta jest ta sprawiedliwość, o której mówiłem. Uwolnił nas i Izrael. I uwolnił nas też od tego, że pełnimy prawo moralne, które jest dobre dla nas też, jest ważne, aby je zachować. Ale uwolnił nas od tego, żebyśmy to robili z przymusu. My możemy to robić dlatego, że kochamy to, co robimy. Jeżeli tak nie jest, to zachęcam do tego, żeby zbliżać się do Pana, a On nam pomoże w tym. Co znaczy wypełniać przykazania Boże? Religijne przestrzeganie jakichkolwiek przykazań jest niewolą. Pamiętajcie o tym. Nie wchodźmy w niewolę przykazań jakiejkolwiek religii czy religijności. Bóg prowadzi nas do lepszego. Jest to dobrowolny wybór, wolność dzięki odrodzeniu z Bożego Ducha Świętego. To jest wspaniała, dobra wiadomość dla nas. Badamy prawo, ale zostajemy pod łaską. Judaizując, jeżeli będziemy się zajmować i próbować wypełniać prawo mojżeszowe, możemy umniejszyć Chrystusowi. Dlatego trzeba się zastanowić, czy Chrystus jest dla nas Bogiem Jahwe i czy uznajemy apostoła Pawła. Na te pytania warto sobie odpowiedzieć. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że Bóg nie jest niewolnikiem swojego prawa. On z reguły nie zmienia prawa. Ale nie dlatego, że nie może, tylko że nie chce. Bóg wszystko robi tak, jak chce. Zauważcie, że dał nowe prawo, tak, w Chrystusie. Przyszedł czas, powiedział teraz, przyszedł czas na nowe prawo. Bo niektórzy myślą, że Bóg się związał i teraz już ma ręce związane. Nigdy nie ma Bóg rąk związanych. Bóg ma dla nas plany i my mamy z Nim relacje. Możemy wiele rzeczy od Niego wyprosić, ale Bóg trzyma się swojego prawa, oczywiście trzyma się swojego prawa, bo jest sprawiedliwy, ale pamiętajmy to, co powiedzieliśmy sobie, że miłosierdzie góruje nad sądem. Bóg może wszystko. Nie grzeszy, bo zaprzeczyłby swojej naturze, która jest naturą doskonałej miłości, a miłość jest przeciwieństwem tego, że czyni źle. Nie liczy się, to jest bardzo ważny punkt, już dwa ostatnie punkty, bardzo krótko. Nie liczy się obrzezanie na ciele, ale liczy się obrzezanie serca. Dlatego Żydzi, którzy żyją w prawie mojżeszowym, oni też muszą mieć obrzezane serce. Dopiero wtedy się podobają Bogu i są prawdziwymi Żydami. Tak samo my musimy mieć obrzezane serce. Obrzezane serce to właśnie znaczy ta nowa natura z Ducha Świętego. Nie obrzezane na ciele, ale obrzezane serce. O tym już mówił Stary Testament. Już chyba mówiliśmy ostatnio. I Nowy Testament bardzo dużo na ten temat mówi. Boży plan zbawienia to nie jest regulamin zasad do spełnienia. Bóg decyduje według swojej łaski o zbawieniu każdego z osobna, ale dotrzymuje też obietnic. Trzymając się Jego blisko i Jego przykazań, nie będziemy zawiedzeni. I na pewno, jeżeli będziemy chodzić w Duchu Świętym, to na pewno będziemy pełnić też Jego wolę. A to jest ważne, bo to są dobre uczynki, które są, wynikają z woli Bożej. I te przykazania, do których Bóg nas powołał, te dobre uczynki, będziemy je wypełniać. To Wam gwarantuję. Amen.